studio kolejny gość Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do tej epopei łączenia się opozycji w jedną formację lub w jedną listę, koalicję wyborczą, to trochę jeszcze polityki zagranicznej. Dzisiaj Zgromadzenie Parlamentarne Parlamentów Polski i Litwy w Warszawie. Państwo rozmawiali o problemach gospodarczych. To jest tak, że to jest dialog udawany, że po prostu państwo przyjeżdżają, spotykają się, robią ładne miny do fotografów i się rozjeżdżają. Czy tam jest jakiś konkret?
Nie, to też było. To znaczy miła fotografia, uśmiechnięte twarze też były na końcu. Natomiast powiem tak, że pierwszy raz uczestniczyłem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Polsko-Litewskim. Jest to chyba wynik pewnej aktywności ostatniej marszałka Kuchcińskiego, który, nie będę ukrywał, że przez ostatnie dwa lata dbał o to, żeby te kontakty i te relacje były jak najbliższe. Ja uczestniczyłem w jednej z wizyt w Wilnie razem z przedstawicielami polskiego parlamentu. Byliśmy tam z panem marszałkiem Kuchcińskim i widać było, że jest próba nawiązania tych bliższych relacji na szczeblu parlamentarnym i myślę, że efektem tego, powiedzmy, zbliżenia i tych dobrych relacji, tych dobrych spotkań było to, że po 10 latach, bo taka była przerwa, jeśli chodzi o spotkania tego zespołu parlamentarnego i zgromadzenia parlamentarnego, no to, że udało się zaprosić naszych kolegów parlamentarzystów z Sejmasu i mogliśmy spokojnie porozmawiać. Były tam oczywiście kilka bloków tematycznych, gospodarka, tak, ale gospodarka była nakierowana bardziej na bezpieczeństwo energetyczne. To rzeczywiście jest rzecz, która w dużej mierze interesuje zarówno Litwinów, jak i Polskę, że jednak uniezależnienie się od energii z Rosji, od surowców energetycznych jest dla nas bardzo ważne i było dużo mowy o mostach energetycznych, które są przewidziane między Polską a Ukrainą, między Polską a Litwą. Litwa ma inne połączenia, ma połączenia również ze Skandynawią. W związku z tym no, tworzenie takiego szerokiego i takiego dłuższego mostu powoduje, że rzeczywiście możemy się czuć w miarę bezpiecznie, jeśli chodzi o zabezpieczenie energetyczne. Rozmawiano również o problemach mniejszości polskiej na Litwie, dlatego że to był temat, który tak na dobrą bardzo ciążył na tych naszych wzajemnych relacjach. No i widzimy, że rzeczywiście jest jakby próba odejścia od takiego bardzo twardego kursu, który kiedyś został obrany, jeśli chodzi o przygotowanie ustaw na Litwie dotyczących mniejszości, a szczególnie jeśli chodzi o nauczanie, bo tutaj są problemy rzeczywiście z nauczaniem języka polskiego. Były też sprawy i dbania o nasze, powiedzmy tam, pamiątki, żeby jednak ta kultura, która jednak jest tam obecna, polska kultura, żeby ją podtrzymać.
To bezpieczeństwo energetyczne wydaje się też leży bardzo silnie na sercu obecnemu rządowi. Kiedy się patrzymy na projekt, który realizuje minister Naimski gazoportu, teraz Baltic Pipe'u, Bramy Północnej i połączenia Polski z krajami ościennymi, to jest taki projekt, który jest powszechnie akceptowany przez wszystkie siły polityczne, także przez Nowoczesną?
Tak, tak. Tu nie ma absolutnie żadnego dwugłosu. Tu wszyscy jesteśmy zdania, że to uniezależnienie się energetyczne od Rosji wkroczyło w nowy etap. Rzeczywiście rozbudowa gazoportu jest tego przykładem, dlatego że dostęp do skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych czy z Zatoki Perskiej, no to w tej chwili jest rzeczywiście bezproblemowy. My będziemy się starać, żeby ten gazoport był również takim miejscem, gdzie możemy dostarczać gaz nie tylko dla Polski, ale również dla naszych sąsiadów, chociażby na południu. Jest pomysł, żeby rzeczywiście ten gaz mógł być transportowany również na Słowację i do Czech.
Czyli tutaj, kiedy państwo się spotykają z ministrem Naimskim, to nie ma jakichś walk politycznych, tylko jest jakiś długocelowy plan polityczny. A pytam dlatego, bo to jest ostatnio przekaz pana liderki, pani Katarzyny Lubnauer, która mówi, że po 30 latach III RP czas na nowe wyzwania na kolejne 30 lat.
Nie, to prawda, dlatego że o ile w kwestii uniezależnienia się energetycznego Polski to nie ma żadnego problemu, natomiast mamy olbrzymie zastrzeżenia do polityki ministra Naimskiego, jeśli chodzi o OZE, czyli odnawialne źródła energii. Mamy olbrzymie pretensje, dlatego że za chwilę będziemy płacić bardzo duże kary. Myśmy się zobowiązali, że do 2000 roku minimum 15% polskiej energii będzie wytwarzane przez źródła odnawialne. Jesteśmy na poziomie, nie wiem, 12%. W ciągu roku nie jesteśmy w stanie nadrobić tych zaległości i za to ewidentnie odpowiada Ministerstwo Energii. Uważam, że błędy popełnione zostały. Nikt nie wyciąga z tego wniosków. Zablokowanie tak na dobrą sprawę elektrowni wiatrowych w Polsce to jest rzecz kompletnie nieodpowiedzialna. Energetyka prosumencka została zablokowana. W związku z tym nie mam złudzeń, że ta polityka jest zła. Postawienie na węgiel, który jak wiadomo powinien być już wygaszany, no to okazuje się, że są w planach budowy następnych kopalń i następnych bloków energetycznych na węgiel. No to jest kompletny absurd, bo bądźmy konsekwentni. Jeżeli mamy możliwość i zbudowaliśmy gazoport, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten gaz doprowadzić do i zmienić bloki energetyczne z węglowych na gazowe, jak robią to wszystkie rozsądne kraje europejskie, gdzie emisja powiedzmy zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w elektrowni gazowej jest o 60% niższa niż w elektrowni węglowej. W związku z tym mamy olbrzymie pretensje i jest to jeden aspekt, pod którym się zgadzamy, czyli powiedzmy niezależność energetyczna.
No chociaż tutaj to bardziej minister Tchórzewski odpowiada za dział OZE i za to, że budowane będą kolejne bloki węglowe, w tym ten ostatni, jak zaręcza pan minister Tchórzewski w Ostrołęce, którego budowa ma ruszyć niebawem. Są podpisane także zapewnienia mocowe w ramach rynku mocy. Rzeczywiście państwo macie swój program energetyczny, który zapowiada odejście całkowite od węgla do roku 2050. Pytanie, co, z czego potem mieć bazę do OZE, bo żeby OZE działało, to musi mieć stabilny dopływ z konwencjonalnych źródeł energii.
Umówmy się tak, że w tej chwili oczywiście są różne projekty. My nie powinniśmy pójść w energetykę atomową starego typu, czyli olbrzymie, bardzo kosztowne elektrownie atomowe, dlatego że w tej chwili naukowcy już są bardzo bliscy wykorzystania komercyjnego mini elektrowni jądrowych, które są najbardziej racjonalne z punktu widzenia nas, dlatego że po pierwsze mogą być traktowane jako rozproszone źródła energii, bo postawienie kontenera w jakiejś miejscowości czy dwóch kontenerów nie stanowi żadnego problemu, a w tej chwili już są patenty, które w Stanach Zjednoczonych zostały już zarejestrowane i to pozwala sądzić, że w okresie 10-15 lat tego typu urządzenia będą mogły być wykorzystane komercyjnie. W związku z tym uważam, że powinniśmy w tej chwili na razie zapomnieć o budowie wielkiej elektrowni atomowej, ale powiedzmy elektrownie wodne, które zostały kompletnie zablokowane, które powodowały, że mieliśmy zarówno najczystszą energię elektryczną, ale również mieliśmy zbiorniki retencyjne, czyli zatrzymywaliśmy wodę, której w Polsce jest bardzo mało. No więc ja się dziwię, że po prostu te rzeczy nie zostały uruchomione. No i powiedzmy fotowoltaika, która jest jakby takim uzupełnieniem, bo jak jest nie ma wiatru, no to czasami jest słońce, więc to się uzupełnia i rzeczywiście ten miks energetyczny powinien być wypracowany i zrealizowany.
Tylko że państwo musicie kiedyś na Śląsk czy do Bogdanki, na Lubelszczyznę przyjechać i powiedzieć, za lat 40 tutaj nie będzie niczego, nie będzie miejsc pracy, ale nie będzie kopalni.
Panie redaktorze, ja chciałbym tylko przypomnieć, że polski przemysł wydobywczy to było około 300 tysięcy osób. reforma Steinhoffa spowodowała, że zostało 95 tysięcy ludzi w tym przemyśle. Ja chcę tylko powiedzieć, że w Krakowie w outsourcingu i w back-office'ach i w firmach obsługi zewnętrznej firm pracuje 60 tysięcy ludzi. Więc o czym my rozmawiamy? No nie możemy być niewolnikami 90 tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie i to jeszcze, kiedy mówimy o likwidacji do 2050 roku, kiedy rzeczywiście można to zrobić bardzo łagodnie. Steinhoff zrobił to w 2 lata czy w 3 lata i w ogóle nie było żadnych protestów. Wszyscy byli z tego zadowoleni.
Protesty,
ale protesty były, no nie, ale...
Były, opony się paliły.
Panie redaktorze, nie takie rzeczy żeśmy przerabiali. Protesty rzeczywiście, trochę ludzi rzeczywiście protestowało, ale niemniej jednak efekt był i żeśmy zredukowali zatrudnienie do 1/3.
Bieda szyby, dzielnice endemicznej biedy, z której nie da się wyjść, trochę podobne do obszarów post-PGR-owskich, to wszystko był koszt reformy Steinhoffa również i o tym nie można zapominać. A nawet warto pamiętać.
Dobrze, warto pamiętać, ale jednak pewne działania muszą być podjęte. Nie widzę powodu, dla którego 45 tysięcy osób ma umierać z powodu smogu, tylko dlatego, że 90 tysięcy chce mieć pracę koło miejsca zamieszkania. No przez 2 lata, tak na dobrą sprawę, może odejść całe zaplecze górnictwa, bo jeżeli umrze 90 tysięcy, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest tyle samo, ile pracuje w sektorze węglowym.
Pan poseł jest z Krakowa, gdzie nadaje Radio Wnet na 95,2 i może stąd ta troska, bo tam rzeczywiście problem...
No, smog w Krakowie, wszyscy wiemy, jak jest. Co prawda dzisiaj podobno w całej Polsce było całkiem nieźle, ale powiem tak, jeżeli my rzeczywiście coś za to nie weźmiemy, to będziemy mieć olbrzymi problem. Koszty są olbrzymie smogu i ludzie mają prawo oddychać czystym powietrzem.
Tylko, że gdyby być tak w pełni szczerym, no to smog to jest niska emisja, a nie duże elektrownie, które akurat do zanieczyszczenia w naszych miastach mają się nijak.
Dobrze, zgadza się. Większość smogu to jest niska emisja, natomiast generalnie mówimy również o tym, że jednak elektrownie opalane węglem to są gazy cieplarniane, które zmieniają nasz klimat i nie będę ukrywał, że smog jest w dużej mierze uzależniony również od klimatu, jaki mamy, więc jest to naczynie połączone, także ja tu widzę pewien związek.
No to po krótkiej merytorycznej rozgrzewce przejdźmy do polityki. W którym momencie tej epopei łączenia się opozycji jesteśmy? Już na finiszu, czy jeszcze kilka odcinków nas czeka?
Nie, ja myślę, że nie, no co prawda powiem szczerze, że dzisiaj jak usłyszałem, że Robert Gwiazdowski powołuje nowy podmiot polityczny wraz z bezpartyjnymi samorządowcami, no to nie będę ukrywał, że się trochę ubawiłem, dlatego że jeżeli każdy, kto ma ambicje polityczne, będzie zakładał partię, no to przepraszam bardzo, będziemy niedługo mieli 460 partii w parlamencie reprezentujących przez liderów 460 partii. No to jest w ogóle już jakaś aberracja. No powiem tak, że oczywiście mamy świadomość tego, że scena polityczna się zmienia. Niemniej jednak uważamy, że jeżeli chcemy wygrać wybory, to musi dojść do konsolidacji sił w wyborach. Pierwszym testem oczywiście są wybory do Europarlamentu, ale tutaj nie ma takiego musika. Tak bym to powiedział. Dlaczego? Dlatego, że wybory do Europarlamentu nie odbywają się na zasadzie Donta. Głosy nie są liczone systemem Donta. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, każde ugrupowanie, które przekroczy próg wyborczy 5%, ma szansę na mandaty. Nie ma czegoś takiego, że wielka koalicja zdobywa olbrzymią przewagę tylko dlatego, że poszła razem i zdobyła dużo więcej głosów. Więc to jest jakby pierwszy test. Uważamy, że powinniśmy zrobić jednak wspólną koalicję do Europarlamentu. My w tej chwili jesteśmy po poważnych rozmowach z PSL-em. Jesteśmy gotowi, żeby siąść do rozmów z Platformą Obywatelską na zasadzie powołania koalicji Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, Unia Europejskich Demokratów, SLD, które prawdopodobnie 16 zgłosi akces do tej koalicji i nie wykluczam, że również Biedroń absolutnie się zarzeka, że do Europarlamentu idzie sam, żeby się policzyć, no ale umówmy się, że jeżeli będzie miał ochotę zrealizować choć jeden ze swoich postulatów, to i tak będzie musiał zrobić koalicję, dlatego że nawet gdyby dostał dobry wynik, nie jest w stanie rządzić i w związku z tym twierdzenie, że on sam ze swoimi zwolennikami zmieni Polskę, no jest po prostu niepoważne.
Czyli taka wizja, że jest jakaś koalicja obok Platformy już została zrzucona do grobu.
Nie, to znaczy powiem tak, że wszystko zależy od tego, jak będą przebiegały te rozmowy. No my oczywiście w wyborach do jesiennych mamy świadomość i myślę, że presja społeczna będzie tak duża, że powstanie jeden duży blok. Natomiast tak jak powiedziałem, w wyborach europejskich nie do końca to jest konieczne. Dobrze by było, żeby ta umowa koalicyjna dotyczyła zarówno wyborów do Europarlamentu, jak i wyborów jesiennych i o to będziemy zabiegać. I to była jedna rzecz, która tak na dobrą sprawę powodowała trochę zablokowanie naszych rozmów z Platformą.
A co w zasadzie łączy Platformę, SLD, Nowoczesną, wszystkie te i PSL? Co jest takim wspólnym mianownikiem poza niechęcią do Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy tak, to się łączy, dlatego że jeżeli chcemy odbudować państwo demokratyczne, państwa prawa, które w naszej ocenie zostało kompletnie zdemolowane przez ostatnie 3 lata, no to chęć naprawy tej Rzeczypospolitej pokazanie, że dobra zmiana przyczyniła się do złej zmiany, więc my chcemy zrobić to w sposób racjonalny, dobry, odpowiedzialny. Będziemy przygotowywać wspólny projekt i będziemy chcieli go realizować. Nie jest jedynym spoiwem niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będę ukrywał, że Prawo i Sprawiedliwość wzbudza w nas sporo emocji.
To na pewno, temu nie da się, panie pośle, zaprzeczyć, no ale jednak jeżeli tak się zdarzy, że państwo wygracie wybory w tej szerokiej koalicji, to trzeba będzie rządzić, trzeba mieć jakikolwiek kierunek, trzeba będzie iść w pewnym, no na przykład KRUS, państwo chcą KRUS likwidować, a PSL raczej KRUS-u nie odda.
Ja panu powiem, że tak, że PSL rządził z Platformą przez 8 lat i interesy były czasami rozbieżne. My musimy zacząć od tego, żeby pokazać, co jest zbieżne. Czyli jakby podpisujemy się pod pewnymi rzeczami, które od razu mogą być, czyli odkręcenie niestety kilku rzeczy, a mianowicie reformy wymiaru sprawiedliwości, przywrócenie Trybunałowi Konstytucyjnemu swojego miejsca na scenie politycznej.
Przywrócenie poprzez co? Poprzez odwołanie wszystkich pięciu?
Dublerów. Nie, no wystarczy odwołać wszystkich dublerów, dlatego że w naszej ocenie oni nie mają prawa zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, w związku z tym no tego typu rzeczy pewnie będziemy robić. Będziemy się zastanawiać, czy nie rozdzielić.
Wybrani przez Sejm lub Senat, zaprzysiężeni przez prezydenta.
Ale nie, pan prezydent został obudzony w nocy, żeby zaprzysiąc, wiedząc, że nie ma prawa tego zrobić, więc umówmy się, że dublerzy nie mają podstaw prawnych, żeby orzekać i powiem tak, że będziemy próbować tą sprawę naprawić.
Prezes Julia Przyłębska też jest...
Ale oczywiście, no to jest pani magister Przyłębska jest osobą, która się podaje za przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Absolutnie nią nie jest, to w ogóle nie podlega żadnej kwestii.
Taki obraz, że wejdzie policja i wyniesie
nie policja. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość udowodniło nam, że może zmienić w ciągu 24 godzin ustawę i że ustawa ma nadrzędną, to oni zostaną pokonani własnym mieczem. Mieczem, którym wojowali. Dlatego, że to oni doprowadzili...
Który państwo nazwali, że jest niekonstytucyjny, czyli jakby państwo też musieli działać poza we własnym mniemaniu działaniem konstytucji.
Nie. My będziemy się starać, żeby przedstawić takie rozwiązania, które będą konstytucyjne, ale będziemy robić wszystko, żeby odkręcić to, co zostało zrobione. Złego. Bo to, co zostało zrobione dobrego, nie ma tego wiele. Jakby się coś znalazło, to zostawimy.
A co będzie z programem 500+, to chyba ulubione pytanie.
Program 500+, pozostanie programem socjalnym, natomiast my będziemy chcieli, żeby go zreformować. Uważamy, że powiedzmy te warunki finansowe osób najbogatszych powodują, że one nie powinny mieć i te progi dochodowe powinny zostać wprowadzone. To jest pierwsza rzecz. My się zastanawiamy, czy biorąc pod uwagę apele o to, żeby na pierwsze dziecko również były jakieś pieniądze, my się poważnie zastanawiamy, czy nie wprowadzić tego, co żeśmy zaproponowali w takim programie Aktywna Rodzina, czyli każde dziecko dostaje 250 zł. To powoduje, że powiedzmy osoba z trzecim dzieckiem, osoba z jednym i z dwójkiem dzieci wyjdzie na to samo. Natomiast zacznie się problem, dlatego że osoba, która będzie miała trójkę dzieci, dostanie im trochę mniej pieniędzy. Więc
czyli
chcemy to...
te rodziny, które bardziej pomocy potrzebują,
tak,
bo jak wiemy, wychowanie w Polsce,
ale wie pan co,
dużo
my
kosztuje.
Uważamy, że ten program 500+, powinien być motywującym do pracy, a on jest demotywującym. W związku z tym będziemy się starać, żeby osoby, które są najgorzej uposażone, a będą rodzinami wielodzietnymi, uzyskały pomoc socjalną. A w mojej ocenie ten program 500+, najpierw było powiedziane, że chodzi o dzietność. Okazuje się, że to bzdura. Dzietność wcale nie wzrosła, mamy mniejszą ilość urodzeń niż jest. My po prostu powinniśmy dbać o to, żeby zachęcać osoby, które wychowują dzieci, do tego, żeby były aktywne zawodowo, a nie zostały w domu, licząc tylko na 500+.
Ja się pamiętam, że jeszcze pański lider razem z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim i przedstawicielem PSL-u miał taką konferencję prasową, gdzie zapewniali, że program Rodzina 500+ pozostanie bez zmian.
Nie. Zostanie, nie zostanie skasowany. To jest różnica między skasowaniem a modyfikacją. My jesteśmy za modyfikacją tego programu.
Prezes PSL-u Kośniak-Kamysz inaczej to zrozumiał i apeluje, żeby nic nie zmieniać w programie 500+.
Ja myślę, że to jest kwestia do rozmowy.
Najbliższy.
Myślę, że akurat Władysław Kośniak-Kamysz jest osobą, która jest bardzo osobą politykiem odpowiedzialnym. Był przez wiele lat ministrem rodziny, pracy i rodziny. W związku z tym ma doskonałe rozeznanie, jak funkcjonują w tej chwili te programy socjalne, które zostały uruchomione. Jest taki gąszcz tych dopłat, wspomóg, zapomóg i tak dalej, że trzeba to rzeczywiście uporządkować tak, żeby każda rodzina miała świadomość, na tyle może liczyć, ale uważamy, że wszystkie programy socjalne, które demotywują do pracy, są szkodliwe dla wszystkich.
Trzeba będzie to jeszcze z SLD przedyskutować, nie tylko z PSL-em i już się robi na jednym prostym programie Rodzina 500+.
Damy
robi
radę.
Się góra.
W przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości my damy radę.
Jakbym gdzieś takie słowa słyszał, też podpytam o jeden sztandarowy projekt rządu, Centralny Port Komunikacyjny.
No powiem szczerze, że gigantomanię to mieliśmy za czasów Gierka i myślę, że nasi liderzy, którzy rządzą w tej chwili, no poszli w tą gigantomanię. Nie będę ukrywał, że jestem absolutnie zwolennikiem duoportu, czyli Okęcie Modlin. Można to by było bardzo dobrze zrobić. Koszty tego olbrzymiego portu będą bardzo wysokie. Trzeba spytać, czy my będziemy mieli pasażerów, żeby mieć zyski z tego portu, a nie zrobić to, co zostało zrobione w Radomiu, czyli po otwarciu pięknego lotniska trzeba było je od razu zamknąć, bo nie było pasażerów. Obawiam się, że może być podobnie.
Czyli ten projekt nie będzie kontynuowany w wypadku,
moim zdaniem
jeśli...
nie, ten projekt jest w sferze w tej chwili nadal konsultacji. Wiemy o tym, że są olbrzymie protesty, jeśli chodzi o lokalnych mieszkańców, którzy są przeciwni w ogóle tej budowie, a umówmy się, że ten opór społeczny może być bardzo duży. Ja uważam, że trzeba wybrać rozsądne rozwiązanie. Ja akurat jestem przeciwny wydawaniem pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia, bo moim zdaniem my nie będziemy w stanie obsłużyć 100 milionów osób, które są przewidywane do tych, którzy będą z tego korzystać.
Jeszcze wróćmy do kwestii Biedronia na sekundę, bo pan poseł powiedział, że jeżeli Robert Biedroń chce chociaż jeden z swoich postulatów zrealizować, no to musi wejść w koalicję. Pan, które postulaty Roberta Biedronia najchętniej by zrealizował?
Ja myślę, że kilka rzeczy, no trzeba by się zastanowić, czy w ogóle jest sens z tą rentą socjalną, dlatego że rzeczywiście on rzucił ten projekt, rzucił pomysł na to, żeby podnieść składkę ubezpieczeniową na zdrowie. Akurat tu możemy rozmawiać. ta niestety, która propozycja, która padła, no, będzie kosztowała 47 miliardów złotych. Sama jedna propozycja podniesieniu prawie o 2% składkę zdrowotną może tyle kosztować. W związku z tym powiem tak, że Robert Biedroń niestety, ale rzucił na szale swojej wiarygodności projekty, które są niepoliczone, bo sam stwierdził, że wszystko jest super policzone i wszystkie jego programy będą kosztowały 35 milionów, a same podniesienie składki zdrowotnej to jest 45 milionów. Miliardów.
Dzisiaj taki tweet: wycofam religię ze szkół, zlikwiduję fundusz kościelny, opodatkujemy duchownych, tak jak wszystkich obywateli, pod tym Nowoczesna się podpisuje?
Powiem tak, myśmy złożyli projekt o tym, świecka szkoła, żeby rzeczywiście szkoła, nauka religii nie była finansowana z budżetu państwa. Bo my mamy świadomość, że jest konkordat, który nas obowiązuje i nie jesteśmy zwolennikami podważania zapisów konkordatu. Tam jest jasno określone, że nauka religii odbywa się w szkołach, natomiast jesteśmy przeciwni temu, żeby za to płaciło państwo.
Czyli to jest jakiś punkt wspólny, fundusz kościelny, państwo chcieliby
zlikwidować? Fundusz kościelny, ja uważam, że trzeba rzeczywiście zrobić z tym porządek, żeby ustalić dokładnie, na jakie wsparcie Kościół katolicki może liczyć od państwa, ale to jest kwestia rzeczywiście dyskusji i wybrania najlepszych rozwiązań. Nie będę ukrywał, że ostatnie, powiedzmy, informacje o środkach, które dostaje ojciec Tadeusz Rydzyk, powoduje, że wśród społeczeństwa jest w tej chwili takie poczucie, że jednak państwo jest wykorzystywane przez środowiska kościelne, więc należy to uporządkować tak, żeby było to zgodne z konkordatem, ale też, żeby nie narażało państwo na dodatkowe koszty.
Premierem powinien być Grzegorz Schetyna, czy ktoś inny?
Powiem tak, że naturalną rzeczą jest, że ten, który doprowadzi do zwycięstwa i ten, który jest reprezentantem największej partii opozycyjnej, jest wspólnym kandydatem na premiera. W związku z tym w tej chwili wszystko wskazuje na to, że takim kandydatem byłby Grzegorz Schetyna.
Powiedział Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesny i przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dziękuję bardzo, panie.
Dziękuję bardzo.
Pośle, i to ciekawa była ta informacja ze zgromadzenia parlamentarnego, że jest dialog między Polską a Litwą.
Jest dialog. Po 10 latach dobrze się stało, że zaczynamy znowu rozmawiać.
Popołudnie na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie. Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej z Krakowa, był gościem Popołudnia Wnet. Teraz jeszcze dziękuję bardzo, a my za chwilę przeniesiemy się do tematyki gazowej i europejskiej, bo już gdzieś tam czeka dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Więc dyrektywa gazowa i trialog, który właśnie w tej chwili trwa w Brukseli, trialog o tym, czy powstanie Nord Stream 2, a jeśli powstanie, to jaki będzie jego usuwanie prawne, to już za chwilę.